Drodzy bracia i siostry, sprawia mi wielką radość, że mogę wśród was przebywać rodziny Bożej. Dziękuję Bogu, a zarazem też i zborowi w Krakowie za przywilej usługi. Poświęcając się w 1947 roku, nie myślałem, że dożyję 2007 roku. Wszyscyśmy oczekiwali, że Królestwo Boże będzie wcześniej. Z biegiem czasu lat człowiek się starzeje, lecz miłość nigdy. 5 lat temu służyłem tutaj wykładem o Królestwie Bożym, a dzisiaj coś jeszcze pragnę na ten temat powiedzieć, dlatego uważam, że Królestwo Boże jest największym wydarzeniem, najpiękniejszym wydarzeniem, które jest już coraz bliżej. Dużo słyszymy na temat może Królestwa Bożego. Całe chrześcijaństwo się modli, przyjdź Królestwo Twoje. Ale wszyscy nie zdają sobie sprawy, kiedy to Królestwo Boże przyjdzie. Były może pewne daty, które się nie spełniły, ale Słowo Boże daje pewne znaki, które my jako lud Boży powinniśmy obserwować, a widząc to podnosić głowy nasze, że Królestwo Boże jest coraz bliżej. Mój temat będzie poranek Królestwa Bożego. Za podstawę będą nam służyć słowa zapisane w Ewangelii Świętego w prorocie Izajasza, 21 rozdział, wiersz 11 i 12. Brzemię dumy, woła na mnie ktoś z Seiru. Hej, stróżu, co się stało w nocy? Stróżu, co się stało w nocy? Rzekł stróż, przyszedł poranek, także i noc. Warszawskie tłumaczenie podaje w ten sposób. Strażniku, jaka to pora nocna? Strażniku, jaka to pora nocna? Nadszedł poranek, a także i noc. Poranek, świt, jest to okres stopniowego rozjaśniania nieba, aż do momentu ukazania się słońca. Zejście słońca rozpoczyna dzień. Ktoś woła do strażnika. Ktoś się chce dowiedzieć, co to za czas. Strażnik odpowiadając, zapewne cieszy się z poranka. Dlaczego? Bo schodził z posterunku. Potwierdzają to słowa psalmisty Dawida w 130 psalmie, wiersz 6. Dusza moja oczekuje Pana, pilnie niż straż świtania, która strzeże aż do poranku. Słowa te mogą mieć głębsze znaczenie. Stróże to bracia starsi, którzy powinni obserwować znaki nadchodzącego dnia, informować o tym lud Boży. Stróż, który stoi na posterunku i widzi rozwój wydarzeń, a milczy, jest bez pożytku. Noc poprzedza poranek. I o niej czytamy w proroctwie Izajasza 62. Oto ciemności pokryją ziemię, a zaćmienie narody. Była to długa noc, trwająca 6000 lat. Noc ciemności, błędów, niesprawiedliwości, bałwochwalstwa, grzechu, a szatan księciem tej ciemności. Lecz taki stan nie ma trwać wiecznie, gdyż Bóg postanowił dzień. To jest 1000 lat, który będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, wzbudziwszy go od umarłych. Dzieje Apostolskie 17:31. Dzień to nie tylko okres czasu, ale rodzaj czasu, jasność. Ma świecić słońce. W prorocie Malachiasza 3:2 czytamy: w niej idzie słońce, a sprawiedliwość, zdrowie będzie w promieniach Jego. Kto byłby tym słońcem? W psalmie 84, a w wierszu 12 czytamy: albowiem Pan Bóg jest słońcem. W Ewangelii Mateusza 17:2 na górze przemienienia, kiedy się Pan przemienił, to oblicze Jego, Pana Jezusa, było jako słońce. W przypowieści o Konkolu też jest powiedziane w Ewangelii Mateusza 13:43: sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce. Czym jest słońce? Słońce jest centralnym ciałem naszego Układu Słonecznego. Największym, najpiękniejszym, widocznym obiektem na firmamencie nieba. Średnica Słońca wynosi 1 400 000 kilometrów, a Ziemi tylko 12 760. Słońce jest 109 razy większe od naszej Ziemi. Temperatura wnętrza Słońca wynosi około 16 milionów stopni, a powierzchni 5800. Odległość Ziemi do Słońca wynosi 150 milionów kilometrów. Podobno istnieje około 5 miliardów lat. Czym się zaznacza Słońce? Słońce to jest taka planeta samowystarczająca, samoegzystująca. Bez przerwy są tam wybuchy różnych substancji i one tworzą właśnie tą wysoką temperaturę. Tak jak uczeni podają, Słońce w ciągu 5 miliardów lat zużyło się tylko 0,03%. Jak dobrze Słońce przedstawia piękno, chwałę naszego Boga, a tak samo też Jego cechę nieśmiertelności. Słońce jest największym dobroczyńcą dla Ziemi. Bez Słońca nie byłoby życia. Podobnie Bóg jest źródłem życia i wszelkiego dobra. Pan Jezus, gdy będzie uwielbiony, gdy został uwielbiony, tak samo też Kościół, mają być podobnymi do Słońca. Słońce to jeszcze nie wzeszło, bo prorok Malachiasz mówi, że gdy ono wyjdzie, zdrowie będzie na skrzydłach Jego. A widzimy, że jeszcze cała ludzkość jest pod przekleństwem. Jeszcze doznaje cierpień, chorób, a tak samo też i umiera. Chwała uwielbionego Pana i Kościoła pokazana w Słońcu, a ilość morze w gwiazdach. Królestwo Boże składa się z dwóch części. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, tam czytamy taką piękną obietnicę wyrażoną przez anioła pańskiego w imieniu Boga, który tak powiedział: przez samego siebie przysiągłem, mówi Pan, błogosławiąc, błogosławić Cię będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie Twoje, jako gwiazdy niebieskie, jako piasek, który jest na brzegu morskim, i odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół Twoich. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. W tym krótkim oświadczeniu mieści się cała Ewangelia. To jest podobnie jak dąb mieści się w żołędziu. Gwiazdy to byłoby to duchowe nasienie duchowa faza Kościół. Piasek na brzegu morskim, zwróćmy uwagę, to nie jest piasek na pustyni, brudny. To jest piasek na brzegu morskim, oczyszczony, odnowiony. Zdaje się, on może reprezentować Izraela. A przez to nasienie, tak jak czytamy, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To znaczy, będą szczęśliwe wszystkie, bo błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Obietnica ta w późniejszym czasie została potwierdzona jeszcze przez proroctwa, przez rozmaite figury, przez przypowieści naszego Pana. I dlatego też ona jest pewna, bo ona też jest przysięgą. I to całe nasienie, nasienie jako gwiazdy, nasienie jako piasek, a tak samo też i wszystkie narody mają być zgromadzone w jedno. Apostoł Paweł w liście do Efezów w pierwszym rozdziale, a w 10 wierszu pisze, aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, te, które są na niebiesie i te, które są na ziemi. W psalmie 86, a w wierszu 9 czytamy, wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed obliczem Twoim, Panie, i wielbić imię Twoje. Wybór Kościoła tej duchowej fazy jest już na ukończeniu. Przygotowana jest przebudowa świata. To będzie olbrzymia praca tej przebudowy. Pomyślmy sobie, 6000 lat panowania szatana, panowania zła, panowania niesprawiedliwości, bałwochwalstwa, różne jego instytucje, rozbite całe społeczeństwo. Obecnie jest 900 narodowości, 197 państw, około 3000 języków, różne religie, degradacja człowieka, fizyczna. Z 900 lat obecnie człowiek dożyje 90 lat. Moralna. Słowo Boże krótko określa. Serca kamienne. Umysłowa. Zepsuta ziemia. Woda. Powietrze. Czy nie byłoby Bogu łatwiej zniszczyć tą zepsutą ziemię? On pokazał, że jest to jego możliwości. W potopie, zniszczeniu Sodomy. A jeden z polityków obecnie tak się wyraził, że zniszczenie ziemi jest łatwiej dzisiaj, aniżeli zniszczenie 1 miliona ludzi. Jest dzisiaj łatwiej, jak rządzić tym milionem ludzi. Ale jednak wielkość Boga to nie okaże się i nie okazałaby się zniszczeniu ziemi. Okazałaby się tylko Jego wielką moc. Ale wielkość Boga okaże się w naprazieniu całego rodzaju ludzkiego. Okaże się 4 Jego piękne przymioty. Sprawiedliwość, mądrość, miłość i moc. I to będzie manifestacja nie tylko dla rodzaju ludzkiego, ale to będzie manifestacja dla wszystkich stworzeń we wszechświecie, gdzie wszyscy poznają wielką mądrość Bożą. Bóg już dokonał początku zakładania tego Królestwa Bożego. Co On takiego uczynił? Pierwsze, to wybrał i wypróbował odpowiedniego króla, organizatora i wykonawcę tego Królestwa. Wiemy, kto nim jest. Nim jest Pan Jezus. W liście do Żydów, w 2 rozdziale, a w wierszu 10 czytamy. Albowiem należało na Tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc, woda zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynił. A co ten król takiego załatwił? Pierwsze załatwił sprawę prawną, to znaczy złożył okup boskiej sprawiedliwości, aby człowieka wyjąć spod tego przekleństwa. Drugie, zamanifestował miłość, jaką ma ojciec, jaką ma syn do rodzaju ludzkiego, bo on oddał za nich życie. On ludzi tak kocha, że życie za tego człowieka oddał. On pokazał, że nie tylko miłuje swoich, on miłuje nawet i nieprzyjaciół. Żeby wszyscy ludzie mieli zaufanie do Niego, jako do tego wielkiego króla. Tak samo też udowodnił możliwość uzdrowienia i założenia tego Królestwa Bożego, uszczęśliwienia wszystkich ludzi. On uzdrawiał, on wskrzeszał, on nakarmiał głodnych, on pokazał, co jest może jego możliwości, jeżeli on będzie ustanowiony królem, co on wszystkiego może dokonać. Następnie wybiera rząd, zespół specjalistów, sędziów, kapłanów, królów, tak jak przy powieści o grzywnach mamy powiedziane. Kto dobrze szachował, miej władzę nad 10 miastami, miej władzę nad 5 miastami. Drodzy braterstwo, co za wielki przywilej. Kto z nas miałby możliwość osiągnięcia takiego stanowiska? Ja dzisiaj patrzę na młodzież. Młodzież odbiera studia. Może otrzymać tytuł magistra. Może otrzymać tytuł inżyniera. Może nawet doktora. Ale nikt nie zaproponuje stanowiska króla. A Bóg proponuje stanowiska sędziego, króla i dla całej ludzkości. I to wybiera ze wszystkich narodów. Dowodzi Bóg, że nie jest stronniczy, ale każdy, który jest przyjemny, który czyni sprawiedliwość, jest jemu przyjemny. Widać w tym też wielką mądrość Bożą. Każdy naród będzie miał swego przedstawiciela. Tak samo dzisiaj patrzymy na ziemskie parlamenty, że też jest dobrze, jeżeli w parlamencie każda narodowość ma swego przedstawiciela. Ustalił też porządek tej przebudowy. W proroctwie Daniela 12:4 czytamy: a ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj aż do czasu naznaczonego. Miał przyjść naznaczony czas. Od czego zaczyna się przebudowa? Przebudowa zawsze musi się zacząć od przebudowy umysłu człowieka. Musi być oświata, wiedza, bo człowiek nie jest mechanizmem jakimś. Człowiek musi współpracować z Bogiem w tej przebudowie. Najskuteczniejszą wiedzą, najskuteczniejszym źródłem oświaty jest Biblia. Jak ktoś powiedział, że Biblia jest źródłem wolności, postępu, a nawet dobrobytu. Dowodem tego może być naród żydowski, który otrzymał zakon. I czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale od wierszu 5. Patrzajże, żem was nauczał ustaw i sądów, jako mi rozkazał Pan Bóg mój, abyście to czynili w ziemi tej, do której wy wchodzicie, abyście ją dziedzicznie posiedli. Przestrzegajcie ich wtedy, a czyńcie je. To bowiem jest mądrość wasza i rozum wasz przed oczyma narodów, którzy usłyszawszy o tych wszystkich ustawach rzeko: tylko ten lud mądry i rozumny i naród tak wielki. I potwierdzają statystyki. Narodu żydowskiego jest obecnie 0,4% ludności świata, ale jest 12% tytułów naukowych. Z Żydów najwięcej jest lekarzy, bankierów, adwokatów i dzisiaj naród żydowski, on przoduje pomiędzy wszystkimi innymi też narodami. Więc Słowo Boże, ono jest źródłem oświaty. Początek XIX wieku to jest czas tłumaczeń Biblii na języki narodowe. Czas powstawania towarzystw biblijnych i masowe rozpowszechnianie Biblii. Około 1 miliarda już zostało rozpowszechnione. To jest też czas pracy badaczy Pisma Świętego. Było ich kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy. Prowadzili bardzo szeroką, wytężoną pracę. Wydali literaturę sięgającą dziesiątek, a nawet setek milionów egzemplarzy. Skutki teraz tej oświaty. One są może nierównomierne, ale wciąż postępujące. Pierwsze to jest było zgromadzenie Izraela. Izrael został zgromadzony z 90 narodów, 120 państw, 70 języków. Dokonały się 4 cuda w Izraelu. Pierwszy cud, żeby z tych 70 języków stworzyć jeden hebrajski język. Udało się stworzyć z tylu narodowości jedno społeczeństwo. Udało się. Żydzi nie byli rolnikami. Są obecnie najlepszymi rolnikami. Udało się. Tak samo też chodziło o obronność tego narodu. Dzisiaj wszyscy szanują i z tego punktu Izraela, że on jest gotowo przygotowany. Więc to jest pierwsza taka rzecz dziejąca się tutaj na ziemi, która świadczy, że czasy się zmieniają. Drugie, uwolnienie z niewoli kolonializmu około 50 państw. Zrównanie klasowe, były kiedyś cesarze, króle, arystokracja, dzisiaj są wszyscy równi. Rasowe, równi są wszyscy, biali, żółci, czarni. No i też są wysiłki równouprawnienia. One są powolne, ale są. Następnie powszechny dostęp do oświaty. Wszyscy dzisiaj i bogaci, i biedni mogą się kształcić. Nauka języków. Od przedszkola już dzieci się uczą. Uczą się języków. Widokiem, że kiedyś będą w świecie, będą mogli podróżować, będą mogli komunikować się ze wszystkimi ludźmi. Przełamanie barier narodowych. Emigracja zarobkowa. Dziesiątki milionów ludzi przemieszcza się dzisiaj z jednego kraju do drugiego. Tak samo też turystyczna. Setki milionów ludzi dzisiaj podróżuje też po całym świecie. To wszystko daje możliwość poznania i zbliżania się narodów. Rozwinięcie informatyki, SMS-y, internety, komputery, to wszystko ułatwia ludzkie porozumiewanie. Ulżenie w ciężkiej pracy. Było powiedziane do Adama, w pocie czoła będziesz spożywał chleba. Drodzy braterstwo, ja jestem taki wczesny jeszcze, wczesnego wieku. Jeszcze żołem sierpem, ojciec kosą, a dzisiaj rodzina nie wie, że są żniwa, wychodzi maszyna i wszystko tego dokonuje. Z wolnością, wiedzą, postępem, wygodami przychodzą też ujemne skutki. Przychodzi wielki kryzys małżeństwa. Prawne, ślubne małżeństwa uważane są dzisiaj za przybytek. W Polsce 65% małżeństw żyje bez prawnego ślubu. Rozwody, w USA co drugie małżeństwo, w Polsce co trzecie. A najwięcej ludzie wykształceni i zamożni. Tak samo też zmniejszenie populacji. Achab, Gedeon mieli po 70 synów. a córek nie wiadomo, bo ich nie liczono. My pochodzimy z rodzin wielodzietnych. Kiedy w mojej rodzinie było 5, były 7, moja ciotka miała 15. Dzisiaj jest 1, 2. A dużo też jest małżeństw bezdzietnych. Byliśmy za granicą w jednym zgromadzeniu i córka naliczyła 17 małżeństw bezdzietnych. 60% zmniejsza się płodność mężczyzn. To wszystko o czym świadczy. W ten sposób ja myślę, ludzie przyczyniają się do likwidacji instytucji małżeństwa i do zahamowania. Może to ma związek z tym, co Pan Jezus powiedział, że gdy przyjdzie zmartwychwstania ten czas, to mówi, ani się żenić, ani za mąż wydawać nie będą. Będą jako aniołowie Boży w niebie. Dzisiaj ludność czuje się coraz bardziej swobodna. Nie chce się na stałe wiązać. Każdy chce być wolny i niezależny. Tak mężczyźni, jak i kobiety. I dlatego też widzimy, że to powoduje, że coraz bardziej te małżeństwa stają się kruche, a najwięcej, że wiele jest małżeństw, które nie wiążą się na stałe. Inne smutne paradoksy. Obżarstwo, choroby, z otyłości, a co czwarty człowiek gdzieś umiera z głodu. 1/3 ludzkości jest syta, 1/3 niedożywiona, 1/3 głodna. Mieszkania mamy coraz lepsze, coraz piękniejsze. Dokonujemy wymiany niemądnych mebli, sprzętu, a miliony ludzi mieści się w słomcach z blachy, dykty i papieru. Nienawiść coraz większa w rodzinach. Jak podaje prasa, 85% morderstw dzieje się w rodzinach związkowych. Czy taki świat długo może istnieć? Czy nie ma odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Więc prorok Izajasz podaje, przychodzi dzień, a także przychodzi poranek, a także i noc. W prorocie Izajasza 13:10 czytamy. Zaćmi się słońce, gdy wschodzić będzie. Ezechiela 32:7. Słońce obłokiem zasłonę. Obłokiem chyba wielkiego ucisku. Będzie to wielki dzień pomsty. Tak jak czytamy z ludziem do tych samych sensów, w 1 rozdziale od wierszu 6 do 8. Apostoł Paweł tam przepowiada, co ludzkość czeka. Mówi tak, ponieważ sprawiedliwa jest u Boga, żeby wzajem oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają. W ogniu płomienistym, oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Więc żyjemy w poranku, drodzy braterstwo, ale Słowo Boże zapowiada, że ten poranek, ten piękny dzień z jednej strony, on jednak będzie miał bardzo tragiczny skutek. Przyjdzie noc, noc wielkiego ucisku. Dlatego też żyjemy w bardzo ważnym czasie, ale też, że mamy pomyśleć i o sobie. My też jesteśmy poświęceni. Jesteśmy na próbie. Urodziliśmy się w bardzo ważnym i ciekawym czasie. Zapoznaliśmy się z najmądrzejszą, najpiękniejszą księgą świata, która jest powiedziane, że to jest arcydzieło. Mamy możliwość ją zrozumieć. Mamy konkordancje, słowniki, komentarze. Mamy ofertę najpiękniejszą kiedykolwiek Bóg przedstawił jakimkolwiek stworzeniu. Ani aniołom, ani cherubinom, tylko nam, biednym ludziom, Bóg taką ofertę piękną przedstawił. To znaczy wysokie powołanie. Mamy wolność z społecznej mamy wolność społecznego obywatelstwa. Mamy różne sposobności. Mamy materialne możliwości. Jak to wszystko wykorzystujemy? Jaki to skutek w naszym życiu to wszystko przynosi? Królestwo Boże nie może być dodatkiem do ziemskiej kariery, do interesów, do biznesu. Biznes, interes może być dodatkiem do Królestwa Bożego. Pan Jezus to przedstawił. Szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a te wszystkie rzeczy będą wam przydane. Dlatego też ja myślę, że my dzisiaj stoimy na poważnej próbie. Uważamy się za wierzących, ale czy my wierzymy Bogu? Czy my prawdziwie też wierzymy Bogu? Czy my stawiamy, jeżeli wierzymy Bogu, czy my rzeczywiście stawiamy rzeczy duchowe na pierwszym miejscu, a rzeczy ziemskie, wygody, mieszkania, czy stawiamy na drugim miejscu? Czy tak to się ma? Czy w ten sposób okazujemy też naszą też prawdziwą wiarę? Dlatego też, drodzy braterstwo, żyjemy w bardzo ważnym czasie. I dlatego też ja myślę, że kiedy wnikamy w piękno tego Królestwa Bożego, kiedy rozumiemy, jak Bóg prowadzi, jak Bóg nadzoruje tych wszystkich rzeczy, dlatego też możemy być wdzięczni Bogu, żeśmy poznali ten piękny i chwalebny plan. Dlatego też na zakończenie tych kilku słów chciałem tylko wyrazić słowami apostoła Pawła, to, co on wyraził w liście do Rzymian w 11 rozdziale od wierszu 33. Są to bardzo, bardzo piękne słowa, które mówią, że po krótkiej tej nocy nastanie długi, piękny i słoneczny dzień. Dzień wiecznego Królestwa Bożego, którego promienie słońca przyniosą nam wieczne zdrowie, szczęście, wieczne życie. Bóg tak obiecał. On jest wiarygodny. On nikogo nie zawiódł. I on w słusznym czasie otrze wszelką ze oczu ludzkich, że ani śmierci, ani chorób nigdy nie będzie. Dlatego też bliskość tego Królestwa Bożego niech nam dodaje siły. A żebyśmy zacząwszy tą piękną drogę, mogli też się szczęśliwie zakończyć. O głębokości, bogactwa mądrości i znajomości Bożej, jako są niewybadane i niedoścignione drogi Jego. Wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże, Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, Królu Świętych. Któż by się Ciebie nie bał i nie dzielił imienia Twego, gdyż sam święty i wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.